cud Bożej miłości. Biblia mówi, że jest wiele rzeczy ważnych. Że jest wiara, nadzieja. O, wiara jest bardzo ważnym duchowym elementem naszego życia. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Nadzieja to coś bardzo ważnego. Mamy nadzieję życia wiecznego. Żyjemy nadzieją, że jutrzejszy dzień jest w ręku Pana. Nadzieja idzie w parze z wiarą. Jest także miłość. I Biblia mówi, że najważniejsza z nich jest miłość. Pan Jezus powiedział kiedyś tak: i potem poznają, żeście dziećmi moimi, kiedy miłość wzajemną mieć będziecie. Nie powinniśmy nigdy kończyć nauczania, zwiastowania na temat miłości. Bo miłość jest czymś niesamowitym. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak ważne jest, byśmy zrozumieli, jak wielką Bóg ma miłość do nas. Jak bardzo ukochał nas Bóg. Czytaliśmy fragment z pierwszego listu Jana. Tego człowieka, który nie tylko poznał, ale także uwierzył tej wielkiej miłości. Dlatego mówiliśmy, że Jan nie był szczególnym wybrańcem Pana Boga. I to nie było tak, że Pan Jezus miłował bardziej Jana niż Piotra, Andrzeja czy Jakuba. Ale to właśnie Jan, on nie tylko poznał miłość Bożą, ale zawierzył jej. I on czuł się bezpiecznie przy Jezusie, bo on wiedział, że ta miłość Chrystusowa, miłość Bożego Syna ogarnia go. Dlatego on nie kierował się żadnym zakonem, żadnymi deklaracjami. On nie był jak Piotr, o którym mówiliśmy, że ten to mówił: Panie, pójdę za Tobą i nigdy się Ciebie nie zaprę. Za jakiś czas był pierwszym, który się go zapierał. Bo Piotr próbował poprzez zaparcie, poprzez deklarację prawną, poprzez pewnego rodzaju nakaz dla samego siebie być tym, który uwierzył i umiłował Boga. A Jan poznał tą miłość. Jan odkrył bezpieczeństwo, które jest w tej miłości. Dlatego tylko jedynie Jan stał pod krzyżem, gdy Pan Jezus konał z wszystkich uczniów. Jeden się powiesił, popełnił samobójstwo, inni się go zaparli, wyrzekli, odeszli. A Jan, który poznał tą miłość, stał pod krzyżem. Przeczytajmy dziś jeszcze raz ten tekst, bo to jest tekst wymowny. Mówimy o tym, że nie tylko mamy poznać tą miłość, ale musimy jej uwierzyć. Musimy uwierzyć, że Bóg nas kocha. Musimy uwierzyć, że Bóg przebacza nasze grzechy. Musimy uwierzyć, że mamy pełnię w Nim, że Bóg troszczy się o nas. Nie tylko poznajemy prawdę. Nie wystarczy tylko prawdę poznać, ale trzeba także prawdzie uwierzyć. Biblia mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I gdyby tylko samo poznanie wystarczyło, to nie mielibyśmy już żadnych problemów, ale my musimy także prawdzie uwierzyć. Musimy operować wiarą. I myśmy poznali miłość Bożą ku nam i zawierzyliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim. Miłość osiąga w nas pełnię swej doskonałości przez to, że z całą ufnością oczekujemy na dzień sądu, ponieważ nasze życie tu na ziemi podobne jest do Jego życia w niebie. W miłości nie ma bojaźni. Doskonała miłość wyklucza bojaźń, gdyż bojaźń zawsze zakłada karę. A więc my nie żyjemy już pod ciemiężem prawa, nakazów i zakazów, i za niespełnienie, niewykonanie jakiegoś prawa ciąży kara. W miłości nie ma bojaźni, bo w miłości żyjemy zwycięstwem nieba. Żyjemy Jezusem. Każdy więc, kto żyje bojaźnią, nie jest jeszcze doskonały w miłości. Miłujemy Boga, dlatego że Bóg pierwszy nas umiłował. I to było to przesłanie tydzień temu, że Bóg nas umiłował, że Bóg nas kocha. Nie będę powtarzał, jeśli ktoś chciałby przesłuchać, jest na stronie internetowej naszego zboru Cud Bożej Miłości, część pierwsza. Dzisiaj chciałbym mówić o miłości, którą my żyjemy. Niekoniecznie tylko o tej, którą Bóg nam oferuje, ale o miłości, w której my trwamy, o miłości, którą żyjemy na co dzień, o miłości, w której się poruszamy, o miłości, w której odbieramy od Boga błogosławieństwo i o miłości, którą miłujemy innych. Dziś będę mówił o miłości, która zakrywa mnóstwo grzechów. Chciałbym, abyśmy poznali ten werset, co to znaczy. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Dlatego, że poznanie i wiara w miłość sprawia, że miłujemy, kochamy Boga i kochamy ludzi. To nie jest tylko miłość w stosunku do Boga. To jest miłość także do ludzi. Nie czekamy, aż nas będą miłować. To wtedy my także kogoś pokochamy. Nie jesteśmy nastawieni na to, by oczekiwać, by nas miłowano. Ale my miłujemy, stajemy się nośnikami miłości. To my wyrażamy, okazujemy, przekazujemy miłość. W pierwszym liście Jana, 4 rozdział, wiersz 10 i 11 brzmi tak. Miłość przejawia się w tym, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On sam umiłował nas i wydał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Popatrzcie, Bóg umiłował nas najpierw. On umiłował mnie. To nie ja umiłowałem Go wpierw. On umiłował mnie, kiedy ja jeszcze nie wyrażałem Jemu miłości, kiedy ja jeszcze nie okazywałem Jemu miłości, a wręcz byłem Jego przeciwnikiem. Byłem grzesznikiem. Byłem człowiekiem, który nie poznał, nie doznał, nie doświadczył miłości Bożej. On sam umiłował mnie i wydał za mnie swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I Jan pisze dalej tak, najmilsi. Jeśli Bóg aż tak nas umiłował, to my również winniśmy miłować jedni drugich. W jaki sposób? A właśnie w taki, jak ten wiersz poprzedni. Bo czytamy całość, nie wyrywamy z kontekstu. A więc jak Bóg umiłował nas wpierw, niż myśmy Go umiłowali, tak my miłujemy ludzi najpierw, niż oni nas umiłują. Czasami mamy wielu wrogów, ludzie są przeciwni, ludzie są agresywni, są źli w stosunku do nas, czasami dokuczają, robią nam różnego rodzaju złe rzeczy. Naszym zadaniem jest modlić się do Boga, by ta miłość, którą On ma dla nas, także przejawiała się przez nas do innych. Jest to miłość niewymuszona, ale szczera, płynąca z serca. A więc mówimy o miłości niewymuszonej. To nie na tym polega, że ja teraz będę zmuszał się, abym miłował tego człowieka, który w pracy mi dokucza. Żebym ja teraz zmuszał się, abym miłował teraz niezbawionego męża czy niezbawioną żonę. Bym miłował te nieposłuszne dzieci, muszę się zmusić, zacisnąć zęby i muszę jakoś okazać tą miłość. Taka miłość nie jest zdrowa, to nie jest zdrowe. To nas złamie, po prostu nas zmoże, my tego nie wytrzymamy, po prostu wybuchniemy, będziemy agresywni, nie będziemy w stanie się pohamować. Ta miłość to musi być działanie Ducha Bożego w nas. Bożą miłość Bóg pragnie przejawiać przeze mnie i przez Ciebie. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 19 werset do 23 brzmią tak. Wtedy będziemy pewni, że trwamy w prawdzie, a nasze serce będzie w Jego obliczu jakie? Mieć spokojne serce. O, Boża miłość może zmienić nasze serce. Boża miłość może zmienić nasze uczucia, nasze emocje. Boża miłość. Wtedy będziemy pewni, że trwamy w prawdzie, a nasze serce będzie w Jego obliczu spokojne. A jeśli nasze serce ma nam coś do wyrzucenia, to pamiętajmy, że Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Bóg zna sytuację, w jakiej jestem. Bóg wie, z czym się zmagam. On mnie kocha. On wie wszystko o mnie. Najbilsi, jeśli sumienie nic nam nie wyrzuca, to możemy mieć pełną ufność w Bogu. Wówczas o cokolwiek będziemy Go prosić, otrzymamy od Niego, dlatego że zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. On zaś nakazuje nam, to jest Jego przykazanie, żebyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich, tak jak On nam polecił. To jest nasze zadanie. To jest nasze życie. To jest ten rdzeń, dusza Kościoła. Kiedy my wierzymy w imię Syna Bożego, wierzymy w Niego, ale także miłujemy. Dziś jest zbyt wielka konkurencja między chrześcijaninami. Bóg jest zasmucony w niebie. Mówię wam teraz słowo prorocze. Kto jest lepszy? Kto nowocześniejszy? Kto gra głośniej? Kto jest bardziej spokojny, sztywny? Dzisiaj chrześcijanie potrafią się ranić swoimi opiniami, swoimi przekonaniami. To nie jest miłość. To nie jest ta miłość, która idzie z nieba. Miłość sprawia, że ja szanuję, kocham wszystkich ludzi. Ta miłość Jezusa sprawia, że ja siadam ze zborem w Brylińcach, który śpiewa po ukraińsku. Same starsze osoby. Ja czuję Bożą obecność. Ja czuję Boga i kocham tych ludzi, bo są dziećmi Bożymi i czuję się wśród nich wspaniale. To jest prawdziwa miłość. Dziś chrześcijanie nie doświadczyli jeszcze tej miłości. Dziś Kościół musi uczyć się tej miłości, musi poznać tą miłość, aby miłować drugich, tak jak On nam polecił. Ta miłość rozlewa Duch Boży w naszych sercach. Ta miłość rozlewa Duch Boży w moim sercu, w moim życiu. Ku ludziom, braciom, siostrom. Chciałbym, abyśmy zrozumieli ten werset. Jak go zrozumieć? Miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów. Jak zrozumieć to słowo? Jak zrozumieć to słowo? Pierwszy list Piotra 4:8. Nade wszystko jednak nie ustawajcie jako coś nadrzędnego, ponad wszystkim. Ponad tym, jak śpiewacie, jak się modlicie, ponad tym, jaki macie program kościelny, ponad tym wszystkim. Nie ustawajcie w miłości jedni ku drugim, gdyż miłość pokrywa, to nasze nowe tłumaczenie mówi, przykrywa wiele grzechów. Nasze nowe tłumaczenie mówi mnóstwo grzechów. Jak zrozumieć ten werset? Czy miłość przymruża oko na grzech? Zamiata pod dywan śmieci nieprawości i mówi, nic się nie stało, jest okej. Czy tak mam zrozumieć ten werset? Oczywiście, że nie. Miłość w relacjach usuwa konflikt. Miłość nie jest konfliktowa, złośliwa, kąśliwa i agresywna. Miłość sprawia, że nasza postawa jest zupełnie inna, niż zwykle to ma miejsce. O to chodzi. Zaraz to wyjaśnię. Jak operując miłością mogę na przykład usuwać spory i kłótnie? Jak operując miłością mogę usuwać obłudę i fałsz? Jak operując miłością usuwam nieprzebaczenie? To jest ta postawa miłości, która przykrywa, pokrywa mnóstwo grzechów, które mogą się pojawiać, które mogą się rodzić. Po pierwsze, miłość usuwa spory i kłótnie. Czy wiemy o tym, że spory i kłótnie to problem relacji międzyludzkich? No, spierać się, kłócić się, atakować jeden drugiego, źle mówić o kimś. To nam się zdarza, to zdarza się człowiekowi. Gdzieś tam w nas jest ta stara natura, która pędzi nas do sporów i kłótni. Zwłaszcza jeśli kiedyś ktoś staje nam na drodze i jest nam przeciwny i nas atakuje. Bardzo łatwo wtedy reagować. Czytamy w przypowieści Salomona 10:12. Nienawiść rodzi spory. Miłość zło pokrywa. Nienawiść rodzi spory, natomiast miłość zło usuwa, przykrywa. muszę się wam do czegoś przyznać. Nie słuchałem mojej żony. I wiecie, miałem takie przeżycie, które było bardzo niebezpieczne, które, no, serce zaczęło mi bić bardzo szybko. I z różnych stron emocjonalnych zaczęły się budzić emocje, jak tu reagować. Pojechałem kiedyś do centrum naszego, jeśli jest takowe w naszym mieście, nie wiem, gdzieś tam, wszędzie, gdzie się zajedzie, to jest centrum. Zajęłem pod Supersa, miałem coś do załatwienia. Ubrałem sobie t-shirt Wisły Kraków. Żona mi mówiła, nie ubieraj, nie prowokuj, bo kiedyś oberwiesz za te symbole. Ktoś mi podarował, miałem. A więc idę sobie radosny taki w czerwonym t-shircie. Nagle obskoczyło mnie 8. Oczy pełne żaru nienawiści. Z pięści zaciśnięte mówią, koszulka. Ja mówię, co koszulka? Koszulka. T-shirt na mnie. Wiecie, zaczęło mi serce walić. Widziałem tą agresję kibiców, jakichś zwolenników, myślę, lokalnej drużyny. Widziałem, że jest niebezpiecznie. Co teraz zrobić? Spór? No nie mam wielkich szans. Może by ktoś mnie ratował, ale wszyscy przechodzili obojętnie, nawet nikt nie spojrzał. Groziło, że będziecie mieli pastora z popodbijanymi oczami, ze złamanym nosem. A nawet na meczu nie byłem. Straszne. I wtedy Pan Bóg mnie zachował. Jeden z tych chłopaków mówi, zostawmy tego pana, chodźmy. I odeszli. Możliwe, tak sobie skojarzyłem, że mnie zna. Przecież mieliśmy taki pogrzeb, gdzie był cały klub kibica, tutaj z Jastrzębia. Ci młodzi chłopcy byli na tym pogrzebie. Może widzieli, jak prowadziłem tą ceremonię pogrzebową. Pan Bóg mnie zachował. Ale kiedy wsiadłem do samochodu, nie mogłem długo wyjechać. I wiecie, tak rozmyślałem sobie nad tym wszystkim. Przecież ja nie mam powodu mieć nienawiści i agresji do tych chłopaków. Oni nawet nie wiedzą, jak Bóg ich kocha. Przecież Bóg ich kocha. Bóg ich kocha tak bardzo, że umarł Boży Syn za ich grzechy. Bóg ich tak bardzo kocha, że w jednej chwili jest w stanie przebaczyć im wszystkie winy. Oni tego nie wiedzą. Oni są po prostu nieświadomi rzeczy. Dlatego nie mogę mieć w sobie żadnej agresji wobec nich. Nie mogę ich nienawidzieć. Nie mogę myśleć źle o nich. Ja ich mam po prostu kochać. Mam ich także miłować, tak jak Bóg ich umiłował, bo taka jest nasza rola. Będziemy prowokowani przez ludzi. Sytuacje i okoliczności czasami prowokują. A później, gdy się kłócimy, reagujemy nerwowo, doprowadzamy do sporów i kłótni, nie postępujemy tak, jak Bóg nakazał. Postępujemy po prostu po ludzku, jako ludzie słabi, którzy nie mają innego narzędzia, które mogą użyć, tylko używamy te pospolite narzędzia, które używa ten świat, aby prowadzić spory, kłótnie, aby odpowiadać agresją za agresję, aby postępować tak, jak postępuje ten świat. Bóg nakazał nam, aby nasza miłość zło pokrywała. I między innymi w tym momencie ja pokryłem grzechy miłością. Kiedy mogłem wybaczyć, kiedy nie byłem w jakiś sposób negatywnie nastawiony, bo nie pomyślałem sobie, zbiorę kilku, jak dorwiemy ich, to im wlejemy po prostu. Nie, mamy miłować. Czasami w domach naszych, w rodzinach naszych, nasi najbliżsi potrafią nas prowokować. Doprowadzają do sporów i kłótni. Ale Kościół Boży, który chodzi w Bożej miłości, który doświadczył cud Bożej miłości, miłość zło pokrywa. Taka jest domena, takie jest sedno Królestwa Bożego. Królestwo Boże to działanie. Miłość czynem jest, miłość działaniem jest. To nie jest tylko slogan, to nie jest tylko uczucie. Po drugie, miłość usuwa obłudę i fałsz. Na czym to polega? W pierwszym liście Piotra 1,22 czytamy: posłuszni prawdzie dostąpiliście uświęcenia po to, by posiąść prawdziwą miłość braterską. Miłujcie więc jedni drugich gorąco z głębi serca. To są słowa Piotra. Tu już mamy innego Piotra. Piotra, który też jak Jan, już teraz nie fizycznie, bo Pan Jezus wstąpił do nieba, leży na piersi Jezusa. On mówi o gorącej miłości. On mówi o miłości odkrytej, o miłości z głębi, o miłości, którą przeżył. I on mówi: bądźcie posłuszni prawdzie. Jakiej prawdzie? Dostąpiliście uświęcenia po to, by posiąść prawdziwą miłość braterską. Miłujcie więc jedni drugi gorąco i z głębi serca. Ta miłość usuwa obłudę i fałsz. Jaką obłudę i fałsz? Najbardziej pospolitą, która zdarza się nam, w której możemy mieć udział, oby Pan nas leczył, oby Pan nie leczył, nas leczył, zachowywał przed tym. Na czym polega ten fałsz? Szczerzy w relacjach z człowiekiem. Uśmiechnięci, podajemy rękę, niby nic, wyrażamy szacunek, słodzimy bratu. A za plecami sypiemy solą w oczy. Wyrażamy swój negatywizm. Wyrażamy swoje zdanie. Jesteśmy obłudni i fałszywi. Tak być nie powinno. Szczerość, miłość. To jest to, czego Bóg od nas wymaga. Abyśmy miłowali jedni drugi gorąco i z głębi serca. O tak, nie wszyscy będą pasować do naszych cech. Nie będą pasować do puzzla, który my mamy, czy który tworzymy. Może są innego charakteru, mają inne usposobienie, mają inny temperament, mają inne wartości. Nie wszyscy będą pasować do tego zespołu, który tworzymy. Ale wszystkich mamy miłować z głębi serca gorąco. Jedni drugich. Prawdziwą miłością braterską. Dlatego w ten sposób, gdy postępujemy, miłość usuwa mnóstwo grzechów. Usuwa grzech fałszu i obłudy. Usuwa grzech sporów i kłótni. Tak miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Usuwa obłudę i fałsz. Co jeszcze? Miłość usuwa nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie to jest duchowy problem. To jest taka duchowa gangrena, która zżera wielu chrześcijan. Gdy żyjemy w nieprzebaczeniu. Mówiliśmy o tym na temat walki duchowej, jak niebezpieczne jest chodzenie w duchu nieprzebaczenia, jak diabeł wykorzystuje nieprzebaczenie, by dręczyć, by męczyć człowieka. Kolosjan 3:13-14, chyba ten wers był już dzisiaj cytowany przez mojego poprzednika, powtórzę: znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem. Gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego, jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie jedni drugim. Jest tutaj mowa o najwyższym poziomie duchowego życia. Kiedy ja znoszę, nie tylko znoszę, ale przyjmuję, jestem w relacjach z drugimi, kiedy wybaczam drugim, gdy jest jakiś żal, nieporozumienie, jak Pan wybaczył mi, tak i ja wybaczam drugiemu. Przede wszystkim zaś starajcie się o miłość, która zapewni wam zdobycie pełnej doskonałości. Tylko miłość pozwoli nam być doskonałymi. Żadne inne rzeczy, nawet proroctwa, nie pozwolą nam być doskonałymi. Nawet dary duchowe, nawet różnego rodzaju talenty i obdarowania nie sprawią, że będziemy mieli pełnię doskonałości. Pełnię doskonałości zapewni wam zdobycie miłości. Miłość jest tym źródłem doskonałości. Źródłem doskonałości. Kiedy ja jestem w stanie znosić, akceptować tego, który gra głośniej i gra ciszej. Kiedy szanuję mojego brata, jego przekonania, jego życie. Kiedy, oczywiście, jeśli nie odbiega to od prawdy. Oczywiście, jeśli nie tkwi w jakimś zgorszeniu, grzechu czy herezji. ale przede wszystkim staram się o to, aby Go szanować, aby Go miłować. To jest naprawdę wysoki poziom duchowego życia i przebaczam. A powody do przebaczania mamy zawsze. Zawsze ktoś będzie miał żal nieuzasadniony, zawsze znajdzie się ktoś, kto coś powie, zawsze znajdzie się ktoś, kto coś nam zrobi, dokuczy i tak dalej, i tak dalej. I Pan kształtuje nas w tym, abyśmy uczyli się wybaczać, abyśmy uczyli się znosić siebie nawzajem, abyśmy nie nosili urazy i żalu i goryczy w swoim sercu. Miłość usuwa grzech nieprzebaczenia. Miłość zakrywa ten grzech. Co jeszcze? Miłość usuwa niewiarę. Miłość usuwa niewiarę. Czytajmy Galacjan 5:6. Jeżeli bowiem stanowimy jedno z Jezusem Chrystusem, jeśli stanowimy jedno z Jezusem Chrystusem, to ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. I to jest znowu powrót do zakonu. A więc faryzeusze, uczeni w piśmie, ci znawcy prawa i zakonu, którzy pielęgnowali wszystko, co było zapisane w Starym Testamencie, byli pozbawieni jednego. Nie stanowili jedno z Jezusem. Nie zanurzyli się w Jego miłości, nie poznali Jego miłości. Dlatego całe ich religijne życie do dzisiaj polega na nakazach i zakazach, na przestrzeganiu prawa i poprzez to dążenie do uświęcenia, którego nigdy nie osiągają. Dlatego Pan Jezus, gdy się z nimi spotkał, mówi: jesteście jak groby pobielane. Próbujecie na zewnątrz wszystko uduchowić. Mówicie o prawie, zakonie, o przestrzeganiu obrzezania, szabatu, jedzenia tego czy tamtego. Umywacie ręce, nogi i tak dalej. Robicie wiele obrzędów, wiele rzeczy związanych z prawami, nakazami Starego Testamentu, a wewnątrz jesteście zepsuci. Bo to od środka trzeba zacząć. Bo to tu wewnątrz musi zamieszkać pełnia Jego boskości. Stanowimy jedno z Jezusem Chrystusem, to ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się jedynie wiara owocująca czynami miłości. A więc wiara, która nie ma owoców miłości, jest wiarą martwą. Żydzi także wierzą. Oni wierzą, są przekonani w swoje zwyczaje. Oni wierzą w to, co im przekazano przez ojców i praojców. Oni to praktykują. Oni praktykują obrzezanie, oni praktykują szabaty, oni praktykują jadłospis, który mają wyznaczony przez Stary Testament. Oni się tego mocno trzymają. Jest to pewnego rodzaju wiara. Ale są pełni nienawiści, gdy ktoś tego nie robi. Są pełni agresji. Odwracają swoją głowę od tych, którzy myślą inaczej. Oni nie pozwolą się zetknąć z takimi ludźmi jak my, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Oni będą omijać nas daleko. W Izraelu, gdy byliśmy, to mówili nam: słuchajcie, tylko ani się nie przypatrujcie, ani się nie przybliżajcie, szczególnie kiedy idą w szabat na swoje spotkanie do synagogi, do ortodoksyjnych Żydów, bo to wzbudza w nich niesamowitą agresję. Ciekawe. To Pan Jezus zmienił nasze życie. To Bóg zmienił nasze życie. Efezjan 6:23 brzmi tak: Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus niech was obdarzą, bracia, pokojem, miłością i wiarą. A więc moja wiara, moje zaufanie Bogu musi być oparte o miłość. Miłość jest czynem. A więc gdy wierzę, gdy ufam Panu, że On się zatroszczy, to muszę także dokonywać czynów miłości. Chociażby taki, jak dziś chcemy zrobić jako Kościół, który chce pomóc komuś. Bo miłość czynem jest. To nie jest tylko slogan, który tutaj głosimy. My chcemy wspierać, pomagać. Chcemy łożyć na Boże dzieło. Chcemy być otwarci na ludzką krzywdę. Chcemy działać. Chcemy czynić. Bo Królestwo Boże jest czynem i miłość jest czynem. I na koniec ten wspaniały tekst. Tekst, który zapisał Jakub w 2 rozdziale. Przeczytamy go cały. Dlatego, że jest to ważne przesłanie. Szczególnie dla nas, którzy uważamy, że żyjemy z łaski, wszystko mamy za darmo i nic nie musimy robić, bo Bóg o wszystko się zatroszczył. Że nie trzeba żadnych uczynków. To jest wielka skrajność. Zbawienie mamy z łaski. Tak, za darmo. Bóg dokonał zbawienia dla nas, ale powołał nas Bóg do czynienia uczynków. że Kościół, ludzie wierzący bez czynu, bez działania, mają martwą wiarę. Prawdziwa wiara czyni, bo wie, że Bóg zaopatrzy. Prawdziwa wiara wie, że jeśli dam, to Bóg mi udzieli, będzie mi błogosławił. Prawdziwa wiara wie, że jeśli ja służę komuś, to ktoś usłuży mi. Prawdziwa wiara czynem jest poprzez miłość. Przeczytajmy ten tekst. Z kolei zapytajmy braci, jaki z tego pożytek, gdy ktoś twierdzi, że wierzy, ale w rzeczywistości wierze jego wcale nie towarzyszą dobre uczynki. Oto pytanie. Z kolei zapytajmy braci, jaki z tego pożytek? Jaki z tego pożytek? Czy wiara zdoła go zbawić? O! Bardzo ważne pytanie Jakub zadał. Ha! Czy tylko to, że uwierzyłem i chodzę do kościoła, to jest mój ostateczny gwarant? Czy muszę zdać sobie sprawę, jak żyję przed Bogiem? Jak blisko jestem? To, co mówił Wojtek, że tak jak przychodzimy do pracy, musimy być jakby świadomi tego, że jesteśmy w miejscu, gdzie mamy szefa i są pewne zasady, które tutaj panują i nie mogę robić, co chcę, jak chcę, żyć jak chcę, robić co chcę, być gdzie chcę, przyjść kiedy chcę i zachowywać się jak chcę. Przecież jestem przed obliczem wielkiego Boga. Jeśli na przykład jakiś brat lub siostra nie mają w co się ubrać albo co zjeść, a wy mówicie, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, najedźcie, gdzie indziej dosyta, lecz sami nie dacie im nic z tego, co konieczne do życia, to na cóż wszystkie te słowa? Tak wtedy wiara, jeśli nie towarzyszą jej dobre uczynki, martwa jest sama w sobie. A więc wiara czynna w miłości. Bo jeśli ona sama w sobie jest, bez czynienia, bez spełniania, jest martwą samą w sobie. Ale może ktoś powie tak, ty wierzysz, a ja spełniam dobre uczynki. O, ja wierzę, a są bracia obok mnie, którzy dobre uczynki spełniają. Super, fajny kościół. Połowa wierzy, połowa czyni dobrze. Pokaż mi, w jaki to sposób twoja wiara może istnieć bez uczynków. Bo ja mogę ci pokazać, jak moja wiara przejawia się w dobrych uczynkach. Powiadasz, że wierzysz w istnienie jednego Boga? To bardzo dobrze, mówi Jakub. Nie zapomina jednak, że złe duchy również w to wierzą, a przecież drżą z bojaźni. Człowieku biedny, czy naprawdę szukasz dowodów na to, że wiara bez uczynków jest martwa? Posłuchaj więc. Abraham, ojciec nasz, czy nie dla uczynków został uznany za sprawiedliwego? Czy nie dlatego, że złożył na ołtarzu ofiarnym swego syna Izaka? Chyba nie wątpisz więc, że wiara współdziała z uczynkami Abrahama i dopiero przez owe uczynki stała się w pełni ta wiara doskonała. Kiedy Abraham zrobił to, czego Bóg od niego wymagał. W ten sposób również wypełniło się pismo, które mówi, Abraham uwierzył Bogu i to właśnie poczytane mu za sprawiedliwość. Dlatego też został nazwany przyjacielem Boga. Tak więc widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie na mocy samej tylko wiary. Wiara idzie w parze z uczynkami. A nie rządnica Rahab, która naprzód przyjęła wysłanników izraelskich, a potem inną drogą potajemnie wyprawiła ich do domu, czyż nie ze względu na swoje uczynki dostąpiła usprawiedliwienia? Jak więc martwe jest ciało bez ducha, tak też martwa jest wiara bez czynu, bez działania. I w prawdziwej miłości, w miłości Chrystusowej, wiara owocuje w miłości. Chcemy czynić dobrze, chcemy wspierać, chcemy przykrywać miłością to, co grzeszne. Chcemy, aby nasza wiara zakrywała mnóstwo zła. Nie pozwolimy, aby powstawały spory i konflikty. Będę dbał o to, by nie być człowiekiem, który się spiera i który wywołuje waśnie. Oto miłością będę przekrywał to zło, które jest strzelane we mnie. Oto ja będę przykrywał to miłością, bo miłość zło pokrywa, nienawiść rodzi spory. Jeśli mam w sobie złość, będzie to rodziło spory i konflikty. Miłość usuwa obłudę i fałsz. Miłością przykrywam grzech obłudy i fałszu. A więc, kiedy mówię bratu, bracie, miłuję Cię, wspaniały jesteś, niech Bóg Ci błogosławi, to za jego plecami będę mówił to samo. Miłuję tego brata, niech mu Pan błogosławi. Niech go Pan strzeże, niech go Pan prowadzi. To jest dziecko Boże, to jest mój brat w Chrystusie. Nie będę doprowadzał do grzechu, obłudy i fałszu. Nie będę chodził w nieprzebaczeniu. A więc nie będę nosił urazy w sobie, ale w miłości wybaczę. Czasami ciężko jest, dlatego potrzebujemy Bożego Ducha, potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy Bożej ingerencji, abyśmy mieli tą siłę wybaczania, jaką miał Bóg, czy jaką ma Chrystus w stosunku do nas, który wybacza nam wszystkie nasze przewinienia, który wybacza nam i tak my wybaczajmy drugim. Tak mówi Boże Słowo. I miłość usuwa niewiarę, powołuje wiarę do życia, owocuje wiara z miłością. I staje się miłość czynem. Moja wiara staje się żywa poprzez to, że jestem aktywny, jestem gotowy, by służyć. Jestem powołany do czynów miłości, abym nie był jak ciało bez ducha, ale aby moja wiara była żywa, nasycona, naznaczona różnego rodzaju uczynkami, działaniem. Niech tak będzie w naszym życiu. Modlę się o to dla samego siebie. Proszę, aby tak moje życie wyglądało, aby tak wyglądało nasze życie, aby tak wyglądało życie naszego zboru, aby tak wyglądał Kościół Pana Jezusa dzisiaj, w tym świecie złym, w tym świecie zepsutym, pełnym goryczy, kłótni, sporów, nienawiści, żalu, nieprzebaczenia, złości. A my mamy oręż miłości. Jest to Boża miłość w nas. Bóg umiłował nas tak bardzo. I kiedy to odkrywamy, poznajemy i zaczynamy w to wierzyć, już nie musimy żyć pod jarzmem nakazów i zakazów. My z miłości do Boga nie skrzywdzimy Go grzechem. O tym mówiłem tydzień temu. Z miłości do Niego nie będziemy Go zdradzać i nie będziemy cudzołożyć z tym światem. Z miłości do Niego, tak jak kochający całym sercem mąż żonę, nie pozwoli sobie na to, by ją skrzywdzić, by ją zdradzić, by postąpić wobec niej niegodziwie. Tak samo ci, którzy kochają Boga i poznali Jego miłość i doświadczyli jej tej miłości Bożej, tego cudu miłości Bożej, kochają Go ponad wszystko. Są jak Jan, którzy znaleźli odpocznienie, komfort, bezpieczeństwo w ramionach Jezusa, Zbawiciela naszego, i powołani do czynów miłości, te czyny miłości wykonujemy. Powstańmy, aby się modlić. Podziękujmy Bogu za cud Bożej miłości. Podziękujmy Mu za miłość, która za nami szła. Miłość, która szła na krzyż za Tobą i za mną. Miłość, która ukochała nas nim jeszcze Go przyjęliśmy, nim jeszcze uwierzyliśmy, nim oddaliśmy Mu nasze życie. Bóg już umiłował nas. Posłał swego Syna, który umierał za nasze grzechy. Jakież to świadectwo, jakiś to obraz, jakie zaufanie Bóg miał, że miłując nas, zobaczy nas miłujących Go. Nauczmy się żyć tą miłością. Dziękujmy Bogu za tą miłość. Panie, dziękujemy Ci za tą wspaniałą miłość, Panie, którą możemy mieć i którą możemy żyć. Panie, dziękujemy Ci, że uczysz nas tej miłości. Ta miłość nie jest tolerancją grzechu. Ta miłość nie jest patrzeniem przez palce na niegodziwość. O, Ty jesteś Bogiem, który odrzuca, nienawidzi grzech. Ty jesteś Bogiem, który potępia grzech, który przekreśla grzech. Panie, my także nie zgadzamy się z grzechem, nie zgadzamy się z nieprawością. I Panie, nie jesteśmy tu po to, by tolerować zło, tolerować niegodziwość. Ale Panie, możemy w niektórych dziedzinach, gdy grzech zaczyna działać, przykrywać miłością, pokrywać miłością te czyny, aby niegodziwość się nie rozpleniła. Panie, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas, że możemy przykryć miłością nieprzebaczenie, niewiarę, gorycz, kłótliwość, zawiść, Panie, obłudę, fałsz. Dziękujemy Ci za tą miłość, którą nam dałeś. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy przykrywać miłością, że nie musimy, Panie, kierować się tym niegodziwym tchnieniem, które jest w człowieku, ale możemy go gasić duchem miłości. Dziękujemy Ci, Panie. I powołałeś nas do tego, aby miłość nasza czynem była. Panie, tak pragniemy więcej czynów miłości w nas. Panie, tak pragniemy widzieć ludzi, którzy żyją wokół nas, nie jako potępieńców. Najgorszy jakiś margines, jako wyrzutków, ale pomóż nam kochać ich tak, jak Ty ich kochasz. I chociaż pomóż nam, Panie, modlić się o nich, abyśmy nie potępiali, ale także odczuli tą miłość, jaką Ty masz dla tych ludzi. Nawet tych najgorszych, Panie. Bo Ty umierałeś za każdego człowieka. Ty umierałeś za największego oszusta. Ty, Panie, w jednej chwili na krzyżu Golgoty przebaczyłeś łotrowi i powiedziałeś mu: Panie, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ten, który całe życie żył jak łotr i największy bandyta. Ty, Panie, przebaczyłeś. Daj nam poznać tą miłość. Daj nam zrozumieć Bożą łaskę. Daj nam zrozumieć, Panie. Daj nam poznać, jak bardzo kochasz, jak jesteś pełen miłości i współczucia dla człowieka, który cierpi, który jest związany, który żyje w niewoli diabła, szatana. Panie, pomóż nam owocować miłości, aby nasza wiara była czynna w miłości. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja, Panie. Podnoszę moje ręce ku Tobie. W dziękczynieniu i w uwielbieniu za tą wielką miłość, która za mną szła. Za miłość, która szła za mną aż na krzyż. Dziękuję Ci, że ukochałeś mnie. Pomóż mi miłować innych. Pomóż mi przebaczać drugiemu człowiekowi. Pomóż, Panie, operować Twoją miłością. Niech miłość Boża rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego działa. Jest czynem. Halleluja. Chwała Jezusowi. Amen.